Gość dnia.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, jak codziennie w audycji Gość dnia, Tomasz Gorczyca, a naszym wspólnym dzisiejszym gościem będzie znana już i lubiana na naszej antenie Arnika Bettner-Siwek, psychoterapeutka. Dzień dobry, cześć.
Cześć, dzień dobry, aż się zaczerwieniłam.
Tak, Arnika, ale absolutnie nie mówię tego, żeby tu połechtać w jakikolwiek sposób twoje ego. Mówię to dlatego, że wiem, jaki jest odbiór naszych spotkań, że jest to troszeczkę coś innego, wiesz, często z reguły rozmawiamy na antenie o przyjemnych tematach, o wydarzeniach, które się dzieją, o tego typu właśnie eventach, a spotkania z tobą są jednak troszeczkę inną formą i mamy bardzo dobry odbiór ich, że no, też ludzi, którzy nigdy nie mieli okazji pójść albo nie, jakoś nie przełamali się, żeby pójść do psychoterapeuty, żeby właśnie posłuchać o no, trudnych tematach, bardzo często trudnych tematach, bo nie rozmawiamy z reguły o piciu kawy, tylko rozmawiamy o problemach, z którymi się zmagamy na co dzień. No i tak myśleliśmy o temacie na dzisiaj, no i radzenie sobie z przeciwnościami. Może brzmi troszeczkę tajemniczo na początek, ale właśnie dzisiaj o tym chcielibyśmy sobie wspólnie porozmawiać. No i jak sama to nazwałaś, radzenie sobie z przeciwnościami, czyli inaczej budowanie swojego dobrostanu. Mhm. To w jaki sposób to rozumiesz, co to znaczy dla ciebie?
Mhm. Popatrz, czy dzisiaj nie będzie tylko o nieprzyjemnych rzeczach. Będzie, dzisiaj będzie. Nawet jeśli zaczniemy o tym, dlaczego to robimy i tam będzie trochę o trudzie, to jednak mimo wszystko dzisiaj jest przyjemny temat.
Tak, powiedziałem, że mówimy o trudnych tematach, a nie o nieprzyjemnych. Bardzo lubię nasze rozmowy, także dobrze, że podkreśliłaś.
Wiesz co, tak. Myślę, że jak się rozglądamy dookoła, to ostatnie lata, pandemia i wszystko to, co z nią związane, później za chwilę wojna po sąsiedzku, no i teraz skutki takie, nie tylko inflacja, bo to są skutki w ogóle społeczne, ekonomiczne tych wydarzeń, one nam pokazują, że świat naokoło nas jest mocno nieprzewidywalny. No, my używamy takiego określenia, to jest taki akronim WUKA od czterech słów, zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność, nie? Że taki jest świat naokoło nas, a my jednak, jeśli chodzi o nasz mózg, układ nerwowy, no to one są bardziej w jaskini niż przy 50. modelu iPhone'a. I jak mówimy o radzeniu sobie z przeciwnościami losu, to wydaje mi się, że to jest w ogóle cały jakby konglomerat różnych umiejętności. Hanson, autor książki o rezyliencji, nazywa to takimi siłami wewnętrznymi, które pozwalają nam żyć do życia. Nie? Czyli żyć w dobrostanie, budować życie szczęśliwe, czyli takie zgodne z wartościami, z potrzebami. Jeśli mielibyśmy to jakoś zdefiniować, to radzenie sobie z przeciwnościami losu, to ja lubię takie określenie właśnie, którego już użyłam, rezyliencja. To jest takie trudne słowo, ale ładnie brzmi. Ono jest coraz bardziej, wydaje mi się, że coraz bardziej, ten termin jest coraz bardziej popularny. Ja pamiętam, że pierwszy raz zetknęłam się z nim wiele, wiele lat temu i wtedy trudno mi było znaleźć literaturę na ten temat. A później właśnie w 2016 ukazała się książka Hansonów o rezyliencji. Zresztą z takim pięknym tytułem Jak kształtować fundament spokoju, siły i szczęścia. No. I samo to określenie rezyliencja, ono się wzięło z fizyki, ono zostało zapożyczone z fizyki i chodzi o to, to jest takie zjawisko, w którym ciało na skutek jakiegoś uderzenia, ono traci swoją sprężystość, ale ma taką, no właśnie, elastyczność, że jakby wraca do swojego kształtu bez uszkodzeń. Mhm. I my zapożyczając to do świata umiejętności psychologicznych, to też mówimy o pewnym rodzaju sprężystości, elastyczności, takich zdolnościach i umiejętnościach adaptowania się do zmieniających się okoliczności. Tak? Czyli to jest takie adaptacyjne działanie w obliczu tych właśnie przeciwności losu. Mhm. Ja lubię używać takiej metafory drzewa. Zresztą drzewo jest na okładce polskiego wydania tej książki Hansonów, którą ja mam u siebie. Nie, że jeśli drzewo jest elastyczne, to ono, jak jest wiatr, ono się nie złamie. Ono się będzie pochylać, ale ono się nie złamie. Ale jednocześnie, jak wiatr ustaje, to ono wraca do swojego kształtu. Natomiast tam jest właśnie ten warunek elastyczności i sprężystości. I to są takie rzeczy, których my się możemy uczyć właśnie po to, żeby budować ten swój dobrostan.
Mhm. Czyli według ciebie, jak dobrze zrozumiałem metaforę z drzewem, mhm, i nie tylko tą metaforę, mhm, przełamywanie swoich przeciwności wszystkich to jest wracanie do tego swojego pierwotnego, najlepszego stanu.
Radzenie sobie, tak. Radzenie sobie. Tak. O, mhm, ważne, że to mówisz, bo to jest bardzo istotne. Bo to jest nie tylko wracanie do tego swojego stanu, ale ten powrót związany jest z odbudowywaniem swoich zasobów, nie? Bo ja się mogę przewrócić, mhm, i mogę sobie powiedzieć, dobra, podnosisz się, bierzesz się w garść, idziesz dalej. Ale to nie jest odbudowywanie zasobów, nie? Ja wtedy się zaciskam, spinam, mhm, i idę dalej. A tu chodzi o to, że jeśli ja doświadczam jakiejś trudności, to ja się trochę nad tym pochylam. No właśnie, za chwilę pewnie będziemy rozmawiać o tym, czym są te umiejętności, jak je budować, i trochę więcej powiemy o samych umiejętnościach, ale jeśli ja sobie buduję po drodze te zasoby, to w momencie upadku ja też jestem w stanie wykorzystać i odbudować swoje zasoby, żeby iść dalej.
Okej, okay, rozumiem. W ogóle bardzo mi się podoba definicja, twoja definicja radzenia sobie z przeciwnościami, czyli inaczej właśnie budowanie swojego dobrostanu. Właśnie często ten dobrostan jakoś kojarzy nam się z finansami i tak dalej, i tak dalej, a przede wszystkim no, ten dobrostan warto mieć w sobie, więc bardzo mi się podoba ta definicja.
Wiesz co, Tomek, ja jakoś potrzebuję powiedzieć, bo jak mówisz o tym, że dobrostan kojarzy nam się z finansami, to ja też mam takie poczucie, że jak my mówimy o tych umiejętnościach rezylientnych, to ludzie często... coraz rzadziej, ale ja spotykałam się z tym wielokrotnie, że to jest takie... że to jest takie mało ważne. No wiesz, no po co być uważnym? No bardziej, lepiej się skoncentrować na tym, żeby, wiesz, żeby zarabiać pieniądze, żeby iść do przodu. Mhm. Jasne, każda decyzja ma jakieś konsekwencje. My w tej chwili wiemy, że jeśli wchodzimy w taki pęd i w taką filozofię, że to właśnie, nie, trzeba zarabiać, żeby... że to często się kończy... trudno. Ale tak jak mówię, każda decyzja ma jakąś konsekwencję. Dla mnie to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to tak jak mówię, to jest życie do życia, nie? A nie życie do tego, żeby być obok życia.
Mhm. Tak, jak najbardziej. Tak po prostu powiedziałem pierwsze słowo, jakbyśmy zagrali w grę skojarzenia. To dobrostan, mhm, to wydaje mi się, że u większości, mhm, z nas właśnie tak się kojarzy. No dobrze, poruszyłaś już temat umiejętności, jak je, mhm, wypracowywać i jakie to są umiejętności, żeby sobie radzić z tymi przeciwnościami. To może rozwiń tą myśl.
Mhm. Wiesz co, tak, jak mówimy o konkretnych umiejętnościach u Hansonów, w tej książce, o której ci mówiłam, oni wymieniają 12 tych umiejętności. Nie będziemy się dzisiaj koncentrować na wszystkich, ale zanim ja się odwołam do tych 12 umiejętności, to jakoś lubię patrzeć na... Jest taki psycholog, który łączy psychologię z neuronaukami, nie? Czyli nawet bym powiedziała psychoterapię bardziej. Z neuronaukami i on mówi o takich ziarenkach dla mózgu. To jest znowu akronim SIDS. SIDSy to są, nie, to są ziarenka, mhm, i w skład tych określeń, które właśnie wchodzą w ten akronim, są między innymi zasoby społeczne, to jest jeden z, i to jest też umiejętność, nie? Zasoby społeczne, czyli jak ja sobie buduję wokół siebie sieć społecznego wsparcia, to jest jedna z umiejętności rezylientnych. Mówimy o sieć wsparcia, czyli jakby w to wchodzą bliskość, więź. Nie wiem, czy pamiętasz, jak rozmawialiśmy o relacjach. Ja wtedy mówiłam o pewnym eksperymencie i on teraz mi się przypomniał, jak były zamachy w Nowym Jorku na wieżę, mhm, to ludzie, którzy uczestniczyli, którzy byli świadkami albo uczestniczyli w tym zdarzeniu, nie wszyscy doświadczyli później PTSD, nie? Czyli tego zespołu stresu pourazowego. No i badacze zastanawiali się nad tymi czynnikami chroniącymi. Jak to, mhm, jest, że przy tak silnym trudnym doświadczeniu, które można nazwać traumatycznym, no ale właśnie teraz wiemy, że trauma to jest to, w jaki sposób przeżywamy rzeczywistość, a nie samo zdarzenie. I okazało się, że jak później były badania, sprawdzali, jakie czynniki mogły chronić tych ludzi, to jednym z czynników, który się wysuwał na prowadzenie, są relacje, czyli ci ludzie, którzy po prostu doświadczyli stresu, ale nie doświadczyli PTSD, mówili o tym, że są w dobrych, bliskich relacjach z innymi ludźmi, czyli to jest bardzo taki silny czynnik chroniący, nie? To jest to pierwsze nasionko. Mhm. Kolejna rzecz to są ćwiczenia fizyczne. Akurat u Johna Ardena on mówi o ćwiczeniach fizycznych. Ja to generalnie rozciągam w ogóle na ciało, bo nam ćwiczenia fizyczne kojarzą się z wychowaniem fizycznym w szkole, nie? A to chodzi o w ogóle o robienie czegoś ze swoim ciałem, w sensie wprowadzanie tego ciała w ruch. Mhm. Ćwiczenia fizyczne, one również wpływają na połączenia neuronalne. Ale ćwiczenia fizyczne to nie są tylko przysiady, nie? Ale to są spacery po lesie, to jest taniec, ja uwielbiam taniec, to jest joga, to są oddechy. Tak? To jest w ogóle taki basic. Dla mnie oddech, praca z oddechem to jest w ogóle taka podstawa.
Czyli to jest ważne to, co teraz mówisz, bo to nie jest tak, że ktoś mówi, że nie uprawia sportu, więc nie może wtedy mieć jednego z tych narzędzi, bo tak jak mówisz, jest to dla wszystkich.
Oczywiście, że tak. Wiesz, spacer dookoła bloku, to już jest. Mhm. Wiesz, jak mówimy o ciele, to dla mnie istotne jest w ogóle poza samym ćwiczeniem ciała, słuchanie tego ciała. Nie? Bo popatrz, zanim my dochodzimy do takiej sytuacji, że nas już coś boli, to ciało nam daje tyle sygnałów wcześniej, no tylko, że my możemy być od niego odcięci, nie? No bo mamy robotę, kolejny projekt, kolejne zadanie do zrobienia, no i w ogóle go nie słuchamy. Mhm. A ono może być rozluźnione, lekkie, zrelaksowane, ale może być drżące, spięte, może być uczucie ciężaru, skrętu, tak? Zanim dojdzie do bólu. A więc to jest kwestia słuchania tego ciała. No to mamy drugi SIDS.
Ale to też, to co teraz powiedziałaś, to jest ciekawe, że ciało, czyli no coś nam najbliższego, coś naszego, a my nie potrafimy słuchać tych sygnałów i nie potrafimy zawsze odczytać własnego ciała. To też jest bardzo ciekawe. Tak, kontynuuj.
Tak, a jeszcze ciało to emocje. No tak, ciało to emocje.
Tak, tak.
A kolejny SIDS to jest tak zwana, u Ardena on to nazywa edukacją przez całe życie, ale ja znowu, bo to również wspiera neuroplastyczność, ale to nie chodzi tylko o taką edukację formalną, nie, że ja przez całe życie, nie wiem, chodzę na kursy. Bo jeśli my potraktujemy życie jako rodzaj edukacji, to każde doświadczenie, przeciwności losu również, mogą być dla nas jakąś nauką. I jeśli ja, wiesz, w ten sposób do tego podchodzę, że to, czego doświadczam, ja z tego wyjmuję jakąś lekcję. Ja się nad tym zastanawiam, ja w ogóle reflektuję nad tym, pochylam się nad tym, nie? A nie się otrzepuję i idę do przodu, biorę się w garści i idę do przodu. To, to wtedy to jest właśnie takie uczenie się przez całe życie, nie? Poza tym to jest też cudowne, bo jedną z umiejętności rezylientnych jest uczenie się akceptacji zmian, a my jesteśmy w ciągłej zmianie. Nie? Czyli takie nieboksowanie się z tym, że coś przychodzi. Mamy trzeci. Czwartym jest dieta, ale tu nie chodzi o liczenie kalorii, tylko chodzi o taką, wiesz, dietę zrównoważoną, zbilansowaną. No to jest też pożywienie dla naszego mózgu ciała. I ostatnia, tak bardzo ważna rzecz, której my w ogóle nie doceniamy, wydaje się bardzo prosta, ale zajmuje nam mniej więcej połowę życia, czyli sen.
Tak, tak. No. Potwierdzam.
Sen taki, wiesz, dobry jakościowo, ciągły, tak, że my się nie wybudzamy. Jak się wybudzamy w nocy, to też prawdopodobnie jest związane z jakimś stresem, to może być jakiś wyrzut kortyzolu. A sen mam wrażenie, że on jest bardzo niedoceniany. Mhm. Jak rozmawiam, robię takie pierwsze spotkania konsultacyjne, to czasem, wiesz, osoby są zdziwione, że ja w ogóle pytam o sen. To takie oczywiste, a się okazuje, że no niekoniecznie takie oczywiste. Więc to są te ziarenka, a jakbyśmy wrócili właśnie do Hansonów, no to oni mówią o różnych umiejętnościach. Tam jest uważność, tam jest praktykowanie wdzięczności, wśród tych umiejętności, które budują moją rezyliencję, czyli moją odporność na przeciwności losu. Tam jest szczodrość, nie? Czyli popatrz, że szczodrość też jest bezpośrednio związana, bo my tu nie mówimy o takiej szczodrości, że wiesz, ja idę i wrzucę, tylko mówimy o takim współdziałaniu z ludźmi, którzy może mają trochę mniej, może potrzebują, a ja mogę dać, nie? Że to buduje nasz dobrostan. Ćwiczenie odwagi. I teraz, jeśli chodzi o ćwiczenie odwagi, to ja ostatnio coraz częściej spotykam się z takim określeniem, rozwijać się można, nie wychodząc ze strefy komfortu. Trochę nie do końca się z tym zgadzam, bo faktycznie, żeby był pewien rodzaj rozwoju, to ja muszę czuć jakąś niewygodę. Mhm. A jak ja jestem w swojej strefie komfortu, no to tam nie ma niewygody. Nie? I na przykład w kontekście ćwiczenia umiejętności rezylientnych to jest tak, że ja w zgodzie ze sobą, krok po kroku, bardzo delikatnie, ale wystawiam się na ekspozycję pewnych bodźców, które jakoś, wiesz, są dla mnie niewygodne, nie? Mhm. Natomiast bardzo delikatnie. Ale jak mówimy o tych umiejętnościach, to ja dzisiaj jakoś chyba chciałabym się zatrzymać przy takiej umiejętności, która nazywa się samowspółczuciem. Bo ostatnio się temu bardzo mocno przyglądam i mam takie spostrzeżenie, że nam w ogóle bardzo brakuje samowspółczucia do siebie, nie? Że to jest właśnie to, co ja mówię. Jak coś mi się stanie, nie wiem, przeżywam stratę, przeciążenie, no to jest jednak to weź się w garść, idź do przodu, maszeruj, wszystko będzie dobrze. Mhm. A samowspółczucie polega na tym, że ja jestem w stanie zatrzymać się przy moim bólu, przy moim smutku, wiesz, wyrazić go, wypłakać i w tym nie ma niczego, co świadczy o jakiejś słabości, a my często to tak postrzegamy. A nie? Czyli to samowspółczucie to jest takim serdecznym, uważnym byciem ze sobą, przy sobie, szczególnie w momencie, kiedy dzieje się coś trudnego. My często mylimy to samowspółczucie z użalaniem się. I ja wiem, bo to ja też jakby najczęściej to wynika z tego, że generalnie, wiesz, społecznie, no, nie użalaj się nad sobą. Natomiast w użalanie, ja bym powiedziała, że idzie bardziej w kierunku takim manipulacyjnym, nie wiem, czy to nie jest za mocne słowo, ale trochę tak, bo użalanie się zaprasza do interakcji, nie? A samo współczucie to ja potrafię, popatrz, swojemu przyjacielowi nie powiesz, jak jemu się coś stanie, no dobra, dobra, weź tutaj się ogarnij, wstawaj szybciutko i leć do przodu, nie? A sobie często tak mówimy.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, czasami to zostawienie problemu za sobą, właśnie te otrzepanie się przysłowiowe, ale nie przepracowanie tych spraw, bo tak jak z tego, co zrozumiem, to współczucie sobie to też jest przepracowywanie tych wszystkich spraw, że nie zawsze warto tak szybko ten problem zostawić.
Tak, to nie jest rezyliencja, nie? Nie czucie, odcinanie się od emocji, zaprzeczanie emocjom, to nie jest rezyliencja. Rezyliencja jest wtedy, kiedy ja, jeśli ja przeżywam stratę, tracę kogoś, ktoś mi umiera, tracę związek, relacje, nie wiem, tracę pracę, no różne rzeczy, to ja potrzebuję to przeżyć, wypłakać, wypowiedzieć, nie? A nie wziąć się w garść i iść do przodu. Czasem ludzie używają takich określeń, to nie boli, albo no, nic się nie stało, po czym nie, nic się nie stało, to ja w ogóle nie czuję stresu. Po czym nie wiem, teraz mam przed oczyma konkretną osobę, z którą pracuję, idzie do rehabilitanta, a rehabilitant mówi: o matko, nie? Wszystko jest tak pospinane, bo to gdzieś idzie, ten stres gdzieś się odkłada. Jest taki lekarz, terapeuta, też mam wrażenie coraz bardziej popularny, Gabor Mate, który dużo pisze na podstawie własnych obserwacji, własnej praktyki, ale również na podstawie badań o tym, że stres, jeśli on nie jest wyrażony, nie jest wyczuty, nie w sensie odczuty, Boże, nie wiem, czy jest takie słowo w ogóle, odczuty.
Jeśli nie, to tak, będzie w naszym słowniku. No.
Ja tak, ja lubię się bawić słowami. To on, wiesz, powoduje nie tylko brak dobrostanu, czy zaburzenia takie psychiczne, nie? Czy z natury psychologicznej, z tego dobrostanu psychicznego, ale również bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie fizyczne. I to są, począwszy od różnego rodzaju sytuacji bólowych, nie? Bóle głowy, kręgosłupa, one są najczęściej w przypadku tego, jak gdzieś tam tego stresu próbujemy nie zauważać, ale to są konkretne choroby układu pokarmowego, choroby serca, nawet niektóre nowotwory.
A czy ty jako osoba, która pracuje w tym zawodzie i ma świadomość tego wszystkiego, no bo ja na przykład, jeśli boli mnie głowa, to ja nie szukam w taki sposób, albo cokolwiek, jeśli mnie boli, nie szukam w taki sposób, że problem może tkwić gdzieś indziej. Myślę, że większość ludzi tego nie szuka. Czy ty jako osoba siedząca w tym zawodzie i w tym wszystkim masz coś takiego, że szukasz, skąd się wzięło na przykład ból głowy?
Wiesz co, nie, ja tego nie analizuję. Znaczy, analizuję to tak, jak źle powiedziałam. To nie chodzi, że tego nie analizuję, tylko mnie rzadko boli głowa. Znaczy, wiesz co, dobra, śmieję się, ale mówiąc poważnie. Te rzeczy, o których ja tobie w tej chwili mówię, to jest też trochę tak, że na przykład ja mam takie kawałki, dla mnie rezyliencja jest profilaktyką. Więc ja faktycznie bardzo dbam o to, żeby gdzieś, jak wiem, że mam bardziej stresowy czas, bo każdy z nas ma, nie? Mhm. Ja też mam czasem tak, że muszę się spiąć i coś zrobić, bo nie wiem, bo coś jest do domknięcia. Ale ja wtedy korzystam z tych narzędzi, które znam. Ja, jeśli chodzi o stres i ciało, no to tak jak mówiłam, bardzo lubię tańczyć. Ale mam swoje tre, to jest taka metoda wytrząsania stresu, której się nauczyłam i którą praktykuję w domu, i jak mam, i faktycznie czuję wtedy, że jest inaczej. Nie? Faktycznie naprawdę rzadko mnie boli głowa.
Okay. Dobra, to taka mała wstaweczka do ciebie. Właśnie pytanie troszeczkę prywatne i wracamy szybciutko do tematu, bo czas nam się kurczy. Powiedz mi, co jeśli osoba wpadnie w marazm? Jeśli raz, drugi, trzeci próbuje przełamać jakieś te przeciwności i się nie udaje, jak się wydostać z takiego marazmu?
Wiesz co, jak mówisz o marazmie, to też jeszcze przychodzi mi do głowy to, że my z tymi umiejętnościami rezylientnymi i z uczeniem się tego mamy różnie, bo to zależy od takiej reaktywności naszego układu nerwowego, nie? Że możemy mieć wysoką reaktywność układu nerwowego, to znaczy, że jesteśmy bardziej podatni na pobudzenie, na bodźce, a tym samym jesteśmy mniej odporni na stres. I jeśli tak jest, a ja nie rozpoznaję tego, nie rozpoznaję swoich potrzeb, nie rozpoznaję swoich, właśnie takiej urody swojego układu nerwowego, to może być tak, że daję się zapraszać do sytuacji, w których często jestem przebodźcowana. I to może doprowadzić do takiego dużego zmęczenia, obciążenia i wtedy warto się zatrzymać. A jeśli naprawdę to już jest taki mocno obniżony nastrój, jeśli ja samodzielnie nie potrafię się z tego marazmu wydostać, no to myślę sobie, że szukać pomocy. Mhm. Nie? Czasem to będzie pomoc profesjonalna.
Okej, okay, czyli gdzieś tam musimy nabyć tą cechę wydostawania się z tego.
Naprawdę, wiesz, w kontekście tego, w jakim w tej chwili żyjemy świecie, to naprawdę wydaje mi się, że to jest ważne.
Tak, jak najbardziej. No, chyba psychoterapeuci, psycholodzy, psychiatrzy naprawdę mają co robić w dzisiejszych czasach. Nie narzekacie na brak pracy. No dobrze, a pójdźmy teraz w drugim kierunku. Teraz powiedzieliśmy o osobie, która nie potrafi się wydostać z marazmu. A czy spotykasz na swojej drodze, czy to zawodowej, czy prywatnej, osoby, które są tak pewne siebie, mają tak wiele tej pewności w sobie, że dla nich nie ma przeciwności, że dla nich każda przeciwność to jest po prostu kolejny płotek do przeskoczenia, która jeszcze bardziej ich buduje?
Mm-hmm. Tak, tak. I wiesz, to może być taka adekwatna samoocena i no, wiesz, otaczają nas ludzie, którzy no właśnie żyją do życia, są szczęśliwi i dbają o swój dobrostan, bo jak o tym mówisz, to myślę sobie, że to też jest o tym, że jak ja dbam o swój dobrostan, potrafię zarządzać swoją energią, no to wtedy jak najbardziej, wiesz, mam energię do tego, żeby ewentualnie też robić jakąś priorytety sobie ustawiać, nie? I przeciwności losu traktuje jako jakiś rodzaj wyzwania.
Ale czy według ciebie ta cecha to jest super cecha, czy jednak może być to zgubne, taka pewność siebie? Jak ty to widzisz?
Nie no, adekwatna pewność siebie, ona nie może być zgubna. Chyba, że mówimy o, wiesz, o takich odrealnionych, nie? No to wtedy idziemy pewnie w kierunku na przykład osobowości narcystycznej.
Okej.
Okay. Ale to już jest inny temat.
No dobrze, Arniko, odpowiedziałaś już chyba na wszystkie pytania, jakie mi się narodziły w trakcie tego naszego spotkania. Bardzo ci dziękuję, że pokazałaś nam dzisiaj też poza samym stricte tematem, czyli radzenie sobie z przeciwnościami. Weszliśmy głębiej i pokazałaś nam złożoność organizmu. Właśnie bardzo mi się podobało to, jak mówiłaś o tych nasionach, że nasze ciało, nasza psychika to jest wszystko zbiór naczyń połączonych i naprawdę różnie to może na nas oddziaływać. Mam nadzieję, że komuś pomogliśmy tym naszym spotkaniem, także nie zanudziliśmy formą, tylko było to bardzo ciekawa rozmowa. No i co, jeśli ktoś chciałby odszukać nasze poprzednie rozmowy, bo nie jest to nasza pierwsza rozmowa, mam nadzieję, że też nie ostatnia z Arniką, można sobie wejść na stronę krdp.fm. W prawym górnym rogu mamy taką lupę i w tej lupie wpisać sobie właśnie Arnika i wtedy nam się wyświetlą wszystkie nasze rozmowy, bo poruszaliśmy już różne tematy i będziemy jeszcze poruszać różne tematy. Tematy bardzo ważne. Arniko, ja dziękuję ci za dzisiaj.
Dzięki
za to
serdecznie.
Bardzo przyjemne spotkanie. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była Arnika Bytner-Siwek, psychoterapeutka.
Dzięki, do zobaczenia.